Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym kursie z cyklu Microsoft Virtual Academy. Tematem dzisiejszego kursu będzie jak projektować UI oraz User Experience adaptujący się do każdego urządzenia Windows 10. Będziemy sobie tutaj oczywiście mówić o tym, jak tworzyć taki specyficzny interfejs użytkownika naszych aplikacji Windows 10, który jest w stanie dostosować się do każdego ekranu oraz z każdego urządzenia, na którym wyląduje. Ja nazywam się Karol Żak, jestem technicznym ewangelistą w firmie Microsoft. Jeżeli w trakcie tego kursu lub także po tym kursie mielibyście do mnie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć coś więcej lub po prostu chcielibyście nawiązać ze mną kontakt, to zachęcam Was do kontaktowania się ze mną poprzez mój adres mailowy a.kazak@microsoft.com lub też możecie mnie zaczepić na przykład na Twitterze pod loginem karolzak13. Tam też publikuję sporo ciekawostek, sporo postów, także zachęcam Was do śledzenia mnie. Co jeszcze? Oczywiście wszystkie przykłady, które będę dzisiaj pokazywał, będziecie mogli znaleźć na moim koncie githubowym, który znajduje się pod nazwą użytkownika Karol Żak. Także tam też możecie zajrzeć. Znajdziecie tam nie tylko przykłady z tego dzisiejszego kursu, ale także przykłady oraz projekty demonstracyjne, które pokazywałem na innych szkoleniach lub też prezentacjach. No dobrze, a o czym dzisiaj będziemy mówić? Zaczniemy sobie od takiego lekkiego wprowadzenia. Powiemy sobie o tym, co się zmieniło, co jest nowego, co zostało starego tak naprawdę w XAM dla Windows 10, bo w tym temacie będziemy się głównie dzisiaj poruszać za pomocą języka XAM. Najczęściej będziemy budować interfejsy użytkownika naszych aplikacji Windows 10. Kolejny temat, o którym będziemy mówić, to tak zwana technika 6R. Jest to technika, którą będziemy wykorzystywać, a właściwie to 6 technik, które można wykorzystywać do tego, żeby uzyskać, zaprojektować adaptujący się interfejs. Interfejs, który będzie się dostosował do każdego urządzenia, do każdego ekranu, na którym znajdzie się nasza aplikacja. Kolejnym tematem będą takie dwa podejścia, dwie ścieżki, które możemy wybrać w projektowaniu naszego UI. Pierwsza ścieżka to Adaptive Design, druga Tailored Design, którą ścieżkę wybrać, która jest lepsza, która gorsza, czy można je łączyć. O tym wszystkim będziemy mówić właśnie w tej części. Kolejny temat, który będziemy poruszać, to Adaptive Triggers i tak zwane Custom Triggers, czyli takie zupełnie nowe mechanizmy, które pojawiły się w Windows 10, a które pozwalają nam właśnie tworzyć te uniwersalne, adaptujące się interfejsy użytkownika dla aplikacji Windows 10. I ostatnim tematem, bardziej troszeczkę jako ciekawostka, ale w zasadzie to jest ten temat także powiązany z tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, będzie Continuum. I będziemy tutaj pokazywać Continuum zarówno dla takich urządzeń, jak po prostu nasze laptopy, czy urządzenia convertibles, czyli takie, które mogą być zarówno naszym laptopem z dołączoną klawiaturą, jak i tabletem po prostu, urządzeniem dotykowym, ale będziemy też mówić o Continuum w kontekście telefonów, czyli naszego nowego Windows 10 Mobile i tutaj pokażemy sobie także nowy model telefonu Lumia 950 XL, który w pełni wspiera Continuum. Okej. To w takim razie, skoro już wiemy, o czym będziemy dzisiaj mówić, o czym traktuje ten kurs, to w takim razie zaczynajmy. Tak jak obiecałem, zaczniemy sobie od małego wprowadzenia. Małego wprowadzenia dotyczącego tego, co zmieniło się, co zostało dodane w XAM dla Windows 10. Czym w ogóle jest XAM? Dla tych, którzy nie wiedzą, to pokrótce wyjaśnię. XAM to jest prosty język znaczników, zbudowany w oparciu o XML, czyli wykorzystujemy tam elementy XML oraz atrybuty do określania parametrów właśnie tych elementów. Oczywiście te elementy XML traktujemy jako nasze kontrolki, czyli na przykład jakiś przycisk, pole tekstowe i tym podobne i tym podobne elementy interfejsu, natomiast właśnie atrybuty XML-owe będą nam służyć jako właściwości i w tych atrybutach znajdziemy na przykład treść wyświetlaną w takim naszym polu tekstowym. No dobrze, więc co się zmieniło, co jest takiego nowego, ciekawego dla XAM w kontekście Windows 10. Przede wszystkim pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, kontrolki są takie same na wszystkich platformach, na wszystkich urządzeniach z Windows 10, ale potrafią się adaptować do konkretnego, specyficznego urządzenia, na którym będzie działać nasza aplikacja. Czyli na przykład taki application bar, czyli ten pasek z przyciskami funkcyjnymi na dole ekranu naszej aplikacji. Jest to pasek, który będzie się dostosowywał, jest to kontrolka, typowa kontrolka, która będzie się dostosowywać do każdego ekranu, do każdego urządzenia, na którym zostanie uruchomiona. I tak jak widzicie tutaj w przykładzie, na ekranie telefonu ten pasek będzie troszeczkę węższy, zmniejszą się tam na przykład 4 przyciski funkcyjne, natomiast na dużym ekranie, takim jak desktop, będziemy mogli tych przycisków umieścić dużo więcej, będą troszeczkę szerzej rozmieszczone i tak dalej, żeby dostosować się i jak najlepiej wykorzystać to, co daje nam otoczenie, w którym działamy. Kolejna bardzo ciekawa zmiana to inteligencja kontrolek. Tak zwana inteligencja, czyli teraz będziemy mieli do czynienia z kontrolkami XAM, tymi bazowymi kontrolkami XAM, na których będziemy pracować, które dostosowują się znowu do interakcji użytkownika z interfejsem naszej aplikacji. I chodzi tutaj po prostu o rozdzielenie takich dwóch światów, czyli interakcji poprzez dotyk, przez ekrany dotykowe lub interakcji poprzez mysz i klawiaturę. I tak jak widać tutaj na przykładzie, na naszym slajdzie, w systemach, które będą obsługiwane przez dotyk, ekran dotykowy, te kontrolki będą miały troszeczkę szerzej rozstawione elementy po to, żeby użytkownik mógł łatwiej wybrać dokładnie ten element, który go interesuje, żeby nie było takiej sytuacji, że przez przypadek, przez pomyłkę, przez to, że ma troszeczkę za grube palce, wcisnął taki element, który był obok tego pożądanego elementu. No i tak samo wszystkie listy będą się zachowywać, wszystkie kolekcje, które będziemy wyświetlać użytkownikowi, one też będą miały troszeczkę większą separację pomiędzy tymi wyświetlanymi w nich elementami. Dobrze. Oczywiście, co w temacie budowania layoutu? Layout to, jak wiadomo, taka podstawowa struktura naszego widoku, naszego interfejsu użytkownika. I tutaj z pomocą przychodzi nowa kontrolka, która nazywa się Relative Panel. Jest to typowa kontrolka typu kontener, do której możemy wrzucić ileś tam, ile chcemy tak naprawdę, różnych innych kontrolek i umieścić je w jakiejś fajnej formie, takiej pożądanej dla nas. O co tutaj chodzi? Relative Panel pozwala nam ustawić kontrolki wewnątrz tego kontenera względem innych kontrolek, które już tam się znajdują. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład chcemy dodać tam dwa tekst bloki, tak? Czyli dwa pola tekstowe, gdzie jedno pole tekstowe, jego położenie będzie zależne od tego, gdzie znajduje się to pierwsze pole tekstowe. Już tłumaczę, jak to działa dokładnie. Więc zazwyczaj, jeżeli będziemy korzystać z takiego Relative Panelu, to będziemy zaczynać od tego, że dodamy pierwszy element, który będzie taką naszą kotwicą, można powiedzieć. Czyli on zawsze będzie w jednym i tym samym punkcie, umieszczony na przykład w lewym górnym rogu tego naszego kontenera. Następnie każdy kolejny element, który będziemy dodawać do tego kontenera, będziemy ustawiać w jakiejś relacji do tej naszej kotwicy albo do innego elementu, który już tam dodaliśmy. I do tego będziemy wykorzystywać attached property tego naszego relative panelu. Takie property jak above, right of, left of, czyli umieść daną kontrolkę pod spodem, nad naszą kotwicą, na prawo od niej, na lewo od niej i tak dalej, i tak dalej. Więc tych opcji jest oczywiście dużo, dużo więcej. Można śmiało testować i wdrażać różne pomysły, które nam przyjdą do głowy. Po co to robimy właściwie? To jest świetny mechanizm, który w połączeniu z mechanizmem Visual State Managera może doskonale pomagać nam w dostosowywaniu naszego interfejsu takimi małymi przełącznikami w taki sposób, aby dostosowywał się do każdego ekranu, do każdego rozmiaru tego okienka aplikacji, jaki zostanie mu zaserwowany. O tym będziemy oczywiście mówić jeszcze później w kontekście budowania, projektowania tych interaktywnych, adaptujących się interfejsów użytkownika. No dobrze, więc tu mamy dobry przykład tego pozycjonowania, ale nie pozycjonowania jeszcze w stosunku do innych kontrolek, tylko pozycjonowania w stosunku do naszego głównego kontenera, czyli do Relative Panel. I tutaj w tym przykładzie akurat dodaliśmy sobie taki czerwony kwadracik, który znajduje się dokładnie na środku szerokości naszego kontenera i na środku jego wysokości, czyli dokładnie tak naprawdę po środku całego kontenera. Inny sposób pozycjonowania to pozycjonowanie w stosunku do jakiegoś sąsiada, który znajduje się również w tym kontenerze. Czyli tutaj już wykorzystujemy ponownie attached property naszego relative panel. Ustawiamy na przykład taką właściwość jak below, aby nasza kontrolka znalazła się dokładnie pod jakąś inną kontrolką, która będzie naszą kotwicą w tym wypadku. I może nie przedłużając, pokażemy sobie, jak to dokładnie działa i jak wygląda taki prosty przykład z wykorzystaniem Relative Panel. Tak jak wspominałem na początku tego kursu, ten przykład, który będziemy za chwilę sobie omawiać oraz wszystkie inne, które będę pokazywał w tym kursie oraz w innych kursach i szkoleniach, które prowadzę lub prowadziłem lub będę prowadził, znajdziecie na moim koncie GitHubowym, znajdziecie mnie tam pod loginem Karol Zak. Ale przechodząc już do naszego przykładu, przykład jest bardzo prosty. Oczywiście jest to jeden pojedynczy widok, który wykorzystuje naszą nową kontrolkę Relative Panel. Wewnątrz tej kontrolki umieściłem trzy kwadraty. Czerwony, niebieski i zielony. Oczywiście umieściłem je wewnątrz naszego Relative Panelu. Jak sobie spojrzymy do środka tego naszego kodu XAML, to zauważymy, że ten nasz czerwony kwadracik będzie służył nam jako kotwica, czyli zawsze będzie znajdował się w tym lewym górnym rogu naszego kontenera, naszego Relative Panel. Kolejny kwadracik, który mamy dodany, jest to kwadrat niebieski o nazwie Blue Rect. I jak zwrócimy tutaj już uwagę, jak się mu przyjrzymy dokładniej, to zobaczymy, że ma podane tutaj dwa attach property pochodzące z Relative Panelu, a mianowicie właściwość below oraz write off. Co oznacza tyle, że ta konkretna kontrolka, ten nasz niebieski kwadracik, będzie wyświetlany zawsze pod naszym czerwonym kwadracikiem oraz na prawo, no właśnie od tego naszego czerwonego kwadratu. Super. Ostatni zielony kwadrat, który tutaj mamy, który widzimy, też, jak widzicie, wykorzystuje attach property naszego Relative Panel i ma powiedziane właściwie dokładnie to samo, co nasz niebieski kwadracik, z tą różnicą, że on nie celuje w nasz czerwony kwadrat, tylko będzie ustawiał się w odniesieniu do naszego niebieskiego kwadratu. Dobrze, skoro już wiemy, jak wygląda kod XAM tego naszego przykładu, to pokażmy sobie teraz, jak on będzie działał. Zrobimy to w sposób następujący. Uruchomimy sobie tą aplikację przykładową na naszej lokalnej maszynie, czyli na naszym desktopie. Do tego otworzymy sobie obok Visual Studio i wykorzystamy z naszego Visual Studio 2015 nowe narzędzie, które nazywa się Live Visual Tree. Live Visual Tree jest to proste narzędzie, które po podpięciu debugera do jakiejś aplikacji, która wykorzystuje oczywiście XAM, jesteśmy w stanie podejrzeć, co ten nasz widok aktualny tej aplikacji posiada. Czyli jak widzicie, mam pełną listę wszystkich elementów, które są w tej chwili renderowane w interfejsie mojej aplikacji. Mogę podejrzeć tutaj mój czerwony, zielony i niebieski kwadracik. Co więcej, mogę wykorzystać takie narzędzie, no właśnie, wybierania elementu i jak widzicie, mogę wprost z mojego interfejsu użytkownika wybrać dowolny element, na przykład ten mój czerwony kwadracik, kliknąć na niego i podświetlić, że to jest dokładnie ten element. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy wykorzystać okienko, które nazywa się Live Property Explorer i tutaj troszeczkę pomanipulować naszymi kontrolkami. Na przykład jestem teraz w edycji właściwości mojego czerwonego kwadratu i zrobimy rzecz następującą. Zmienimy wysokość i szerokość tego naszego kwadratu. Zauważcie, co od razu tutaj się dzieje. Ten nasz kwadrat się oczywiście powiększył, zmieniło się troszeczkę jego położenie, troszeczkę jego rozmiary. A co za tym idzie, wszystkie te pozostałe elementy, które są zależne od niego, znajdują się w tym Relative panelu, też zmieniły swoje położenie. Tak samo, jeżeli dodamy mu jakąś nową właściwość, taką jak na przykład margines, ustawimy ten margines na 50, to również, jak widzicie, te wszystkie nasze elementy umieszczone w Relative panelu automatycznie przesuwają się, aktualizując swoją pozycję. OK. Dobrze, wybierzmy jeszcze jeden element z naszego interfejsu. Niech będzie to nasz zielony kwadracik. Widać tutaj również te attached property naszego Relative panela, który ustawialiśmy dla naszego zielonego kwadratu. Póki co są ustawione w ten sposób, że ma się znajdować pod naszym niebieskim kwadratem i na prawo od niego. A zmieńmy to w ten sposób, żeby był faktycznie pod naszym niebieskim kwadratem, ale na prawo od naszego czerwonego kwadratu, czyli red rect. OK. I jak widzicie, od razu dzięki wykorzystaniu Live Visual Tree i Live Property Explorer jesteśmy w stanie na żywo podejrzeć te wszystkie zmiany, które będą zachodziły w naszym interfejsie po zmianie konkretnych właściwości naszych kontrolek. To bardzo fajne i przydatne narzędzie dla wszystkich designerów, dla wszystkich twórców interfejsu użytkownika w aplikacjach Windows 10. Myślę, że bardzo Wam to pomoże w Waszej pracy. Wracamy w takim razie do prezentacji. Pokazaliśmy sobie Relative Panel, powiedzieliśmy, jak dokładnie działa. Nie wykorzystywaliśmy go jeszcze w takim żywym przykładzie, gdzie można by go połączyć z Visual State Managerem, ale do tego dojdziemy troszeczkę później. Przejdźmy teraz do kolejnego elementu, o którym będziemy mówić. Jest to kolejna nowa kontrolka w Windows 10, kontrolka, która nazywa się Split View. A czym jest ta kontrolka? To jest tak naprawdę taka duża kontrolka, która służy do wyświetlania jakiejś treści użytkownikowi i wyświetlania jej w specyficzny sposób. Posiada ona, oprócz tej przestrzeni do wyświetlania właśnie treści dla użytkownika, posiada jeszcze taki dodatkowy parametr określający takie wysuwane menu z lewej strony tej kontrolki. I oczywiście tą kontrolkę możemy uruchomić w kilku różniących się od siebie trybach. Może w zasadzie przejdziemy od razu do przykładu, omówimy, jak ona działa i pokażemy w praktyce tak naprawdę, jak się zachowuje. Do tego przykładu wykorzystamy kolejny projekt, który tutaj mamy otworzony. Podejrzymy sobie, jak wygląda no właśnie ten podstawowy widok, który tu mamy. I zobaczmy, co tu jest. Jest dodana w naszym głównym widoku ta nasza magiczna kontrolka Split View, którą będziemy badać. A jeżeli ją sobie tak rozbijemy na czynniki pierwsze, to zobaczymy, że dla tego naszego Split View mamy podane dwie właściwości, takie najważniejsze. Mianowicie właściwość Content i właściwość Pane. Content to nic innego jak właśnie ta przestrzeń, kontener jakby na treść, którą będziemy dostarczać użytkownikowi. Natomiast Pane jest to taki też specjalny kontener, ale już jakby definiujący to, jak ma wyglądać to menu wysuwane z lewej strony naszej kontrolki. Oczywiście tutaj znajduje się prosty layout, który tą kontrolkę będzie, który to menu będzie w jakiś sposób reprezentował. Możemy sobie tutaj w designerze podejrzeć, ok, to będzie mniej więcej coś takiego. Jak wygląda nasza treść, czyli nasz zwykły content? No, tu są jakieś przykładowe elementy, które mogą znaleźć się w interfejsie użytkownika naszej aplikacji. Dobrze. To jest skonfigurowane w ten sposób. Tutaj poniżej jeszcze w naszej aplikacji znajdziemy, no właśnie, ten nasz application bar, czy też tak zwany command bar tak naprawdę w Windows 10. Command bar, w którym ustawiamy przyciski funkcyjne dla naszego widoku. Ja tutaj ustawiłem kilka przycisków, które będą realizować dla nas prostą funkcję. Po prostu będą przełączały różne tryby wyświetlania tego naszego split view. Jak podejrzymy sobie któryś z tych event handlerów, czyli naszych metod, które będą obsługiwać te zdarzenia kliknięcia w nasz przycisk funkcyjny, no to wygląda mniej więcej w taki sposób, czyli odwołujemy się do naszego split view, ustawiamy parametr display mode w jakiś tam określony tryb. Tak, to jest display mode. Dodatkowo jeszcze kolejny parametr, który będzie zmieniany, to jest właściwość ispain open. Ona będzie przyjmować wartość true albo false, czyli pokaż albo ukryj to nasze menu użytkownika. No i to jest fajne. Oczywiście to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy dostać się do tego code behind, ale właśnie chciałem wam pokazać od razu Visual Studio 2015 posiada nową funkcjonalność, która nazywa się Peak View. Pokazywałem to już przy okazji naszego poprzedniego kursu, dla tych, którzy nie widzieli, pokażę to jeszcze raz. Prosty skrót klawiszowy Alt i F12 rozwija nam takie malutkie okienko w naszym, wbudowane jakby w nasz kod XAM, które pokazuje nam no właśnie tą metodę obsługującą dane zdarzenie w code behind naszego widoku. I to jest super, bo w tym miejscu mogę w dowolny sposób edytować ten mój kod. Mam tutaj pełny dostęp do IntelliSense, więc wszystko mi tutaj świetnie działa. Mogę na szybko wprowadzić zmiany, zapisać je, zamknąć okienko i jestem z powrotem w XAMLu. Bardzo usprawnia to działanie i jakby niweluje konieczność przełączania się pomiędzy naszym XAMLem a kodem tym C-Sharpowym, czyli naszym code behind. Okay, dobrze, nie przedłużając już więcej, przechodzimy do uruchomienia tej naszej aplikacji. Zobaczymy, jak ona się w ogóle zachowuje. Świetnie, aplikacja już nam się uruchamia. Ok, jest już działająca. Może ją troszeczkę pomniejszymy, żeby lepiej było widać jej działanie. Świetnie, tak wygląda nasza aplikacja. Mamy tutaj jakąś treść przedstawianą naszemu użytkownikowi. Nieważne, co to za elementy. Możemy sobie wyobrazić, że to są jakieś faktycznie ważne elementy dla naszej aplikacji. Wrzuciłem to tylko po to, żeby tutaj nam zajmowało w jakiś sposób tą przestrzeń. Dobrze, korzystając z naszego paska command bar na dole aplikacji, możemy przełączać się w tej aplikacji pomiędzy różnymi trybami. Pierwsze, co zrobimy, to w tym trybie dla trybu inline otworzymy sobie nasze menu, czyli ten nasz właśnie pasek wysuwany z lewej strony naszej kontrolki. Jak widzicie, ten tryb inline mówi nam tyle, że content, czyli ta treść, którą przekazujemy użytkownikowi, ma być rysowana, ma być renderowana obok tego wysuniętego menu. Natomiast jeżeli przełączymy się w tej chwili w tryb overlay, to widzicie, że teraz to nasze menu wysuwane z lewej strony wysuwa się dokładnie na nasz content, czyli jest rysowane po prostu na tej treści, którą pokazujemy użytkownikowi. Dalej te wszystkie tryby kompaktowe, compact inline i compact overlay, działają w zasadzie adekwatnie do swojego tutaj rodzeństwa niekompaktowego. Ale o co w nich chodzi? Compact mówi nam tyle, że ten pasek naszego menu będzie wysunięty tak minimalnie cały czas. Czyli w tej formie takiej wąskiej, bardzo węziutkiej, będzie cały czas widoczny dla naszego użytkownika. No oczywiście użytkownik może także to menu w dowolny sposób sobie rozwinąć i wtedy wyświetlać całą treść menu. Dobrze. No i tutaj oczywiście compact overlay. Menu jest rysowane na naszym kontencie, compact inline, treść jest rysowana obok naszego menu, obok tego paseczka wysuwanego. Świetnie. To jest oczywiście kolejny mechanizm, który możemy wykorzystywać do budowania tych adaptujących się interfejsów aplikacji Windows 10. Czy było to Split View? Oczywiście znowu, jest to przykład dosyć surowy, nie wykorzystuje w żaden sposób Visual State Managera, natomiast ten przykład właśnie z Visual State Managerem już na takim żywym organizmie pokażemy sobie w kolejnych przykładach.